To dziękuję, to w takim razie włączam nagrywanie. Dobrze.
Okay.
Dzień dobry. Chciałem powitać pana profesora Koneckiego. Dzień dobry,
Dzień
panie
dobry.
profesorze. Oraz chciałem powitać także przedstawiciela Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Dzień dobry, panie Radosławie.
Dzień
No to ja
dobry.
myślę, że możemy już zacząć. Ja może spróbuję, znaczy ja myślę, że jest znany Państwu program naszego spotkania, w związku z tym może nie przedłużając, przystąpilibyśmy do jego realizacji. Troszkę nam więcej czasu upłynęło od ostatniego spotkania niż zazwyczaj planowaliśmy, tam powiedzmy jakieś więcej niż 6 miesięcy. No więc myślę, że dobrze się stało, że udało nam się ten termin spotkać, wybrać przynajmniej w takim no, trudnym okresie, ale jednak. Panie profesorze, można poprosić o sprawozdanie z CRRB?
Tak, już za chwilę.
Radek, masz mikrofon włączony.
Tak.
Okej, okay, chyba coś powinno być widoczne.
Tak,
Zaraz to
widoczne.
jak.
Może jeszcze
Tylko muszę
zrobić.
pełnoekranowy. O to, kto. Czy widać?
Jeszcze nie. Tak, teraz widać.
Dobrze, więc sprawozdanie z ostatniego spotkania Computing Resource Review Board z października tego roku. Więc chciałbym pokazać w tym wystąpieniu podsumowanie działania WLCG z ostatniego okresu działalności, czyli oznacza to z grubsza z całego tego roku. Następnie powiedzieć coś o pledżach na przyszły rok z punktu widzenia całego projektu WLCG i jakie są przewidywania na rok kolejny. A później trochę będzie miejsca na ewentualną dyskusję. Więc spotkanie odbyło się pod koniec października i miało standardowy przebieg. W szczególności była prezentacja statusu WLCG przez lidera tego projektu Simone Campany i w większości będę prezentował slajdy wybrane z tego raportu. Następnie były ogólne zalecenia komitetu LHC. Jego sekretarza Lorenzo Monete i na koniec był raport Computing Resource Scrutiny Group, która pracuje z eksperymentami, żeby wypracować zakres potrzeb, znaczy zrozumieć, jakie są ich potrzeby komputerowe oraz dać różne wskazania, jak zasoby wykorzystywać w sposób maksymalnie efektywny. Tutaj ta część raportu głównie była o estymacji potrzeb na rok 2026. Więc jeżeli chodzi o nowości z WLCG, to były dwie. Pierwsza, że Łotwa podpisała porozumienie z WLCG wiosną tego roku i obecnie na Łotwie, prawdopodobnie w Rydze, jest komisjonowano centrum poziomu T2 dla CMS-u. Drugim, chyba jeszcze większym newsem było to, że tir pierwszy w Chinach, w Pekinie, został ostatecznie skomiszonowany i zaczyna pracować jako takie centrum dla LHCB. To trwało dosyć długo i tutaj największym problemem było zapewnienie dedykowanego linku optycznego między CERN-em a Pekinem o przepustowości co najmniej 20 gigabajtów na sekundę. No więc to się udało. Są trzy niezależne połączenia, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo transferów danych. No i oprócz przepustowości oni się chwalą, że czas przesłania pakietu to jest 200 milisekund. Przy czym cała ta sprawa pobudziła WLCG do refleksji, że jednak łączenie Europy i Azji jest wymagające. Myślę, że część problemów bierze się również z tego, że nie można liczyć na infrastrukturę rosyjską, co nie było jasno wypowiedziane, ale jakoś wisiało. No i wobec tego WLCG w przyszłości chce się zastanawiać, żeby odpowiednio wyważyć problemy z ewentualnym zarządzaniem, w szczególności sieci i związanymi z tym ryzykami oraz zachęcaniem nowych centrów, szczególnie oddalonych od CERN-u, żeby stawały się tirami drugimi, a w szczególności tirami pierwszymi. Jak pamiętamy, podobny proces dla CISiU, który zaczął się w tym samym momencie co tego centrum chińskiego, przebiegł o wiele sprawniej i w zasadzie CISiU w ciągu mniej więcej 3 kwartałów został w pełni skomisjonowany i stał się częścią produkcyjną WLCG na poziomie T1. Tak jak poprzednio, ciągnie się sprawa związana z udziałem instytutów rosyjskich i instytutów Dubnie w WLCG. Jak pewnie większości tutaj zgromadzonych wiadomo, CERN nie przedłużył współpracy z Rosją i ona została rozwiązana pod koniec listopada tego roku, natomiast nie zakończył współpracy z laboratorium w Dubnej. Oznacza to po pierwsze, że rosyjskie centra obliczeniowe przestały być częścią WLCG. I tutaj największy potencjalny problem jest związany z tym, obciąża Alicję, ponieważ jeden z T1 dla Alicji był w centrum obliczeniowym Kurczatowa. Natomiast również sytuacja centrum obliczeniowego w Dubnej, które jest w szczególności T1 dla CMS-u, ciągle nie jest do końca dobra. W takim sensie, że to centrum dostarcza zasoby, ale są one uważane jako ryzykowne do używania. Ryzyka są różnego rodzaju. Po pierwsze, z tym, że związane z możliwością utraty połączenia, ale również z możliwościami zakupu i odnawiania sprzętu komputerowego. Także Dubna jest częścią WLCG, natomiast de facto nie jest używana jako pełnowartościowy Tier 1, ponieważ nie są tam archiwizowane dane eksperymentalne, moce obliczeniowe i dyski są używane w miarę normalnie. Ale tak jak działa obecnie Dubna, jest de facto wielkim tirem drugim, a nie tirem pierwszym. Następnie, WLCG w tym roku działało bardzo dobrze, ale trzeba wiedzieć, że ten rok był niezwykle dobry dla LHC. Jak widać tu na tym rysunku, ilość dostarczonych danych przekroczyła o kilkanaście procent to, co było oczekiwane. No ale to oznacza, że to było nieprzewidywane obciążenie dla całego systemu. Dodatkowo, jeżeli panowie pamiętają, wymagania, czyli pledże na ten rok zostały ustalone wcześniej niż został ustalony ostateczny kalendarz LHC. A w ostatecznym kalendarzu LHC na rok 2024 przybyły 2 tygodnie zbierania danych protonowych, które początkowo były planowane na rok przyszły, co też zwiększyło zapotrzebowanie na zasoby w porównaniu z tym, co było przewidywane, gdy pledże były uzgadniane. No niemniej WLCG sobie z tym poradziło i tutaj na tym rysunku widać transfery, jakie w WLCG były w latach od 2020 do roku obecnego. No i widzimy strukturę związaną ze zbieraniem danych w LHC w czasie runu trzeciego. Tutaj to widać. Tu mamy peak, który odpowiada Data Challenge'owi z lutego tego roku. No i średnie transfery w tym i poprzednim roku. Więc w tym roku średnie transfery były na poziomie 60 gigabajtów na sekundę i było to podobnie jak w roku poprzednim. No i infrastruktura sieciowa zapewnia bezpieczny zapas. Także tu nie było żadnego problemu i było to zgodnie z planowaniem. Następnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie mocy obliczeniowych, no to tutaj widzimy na tym rysunku, jakie było użycie zapledżowanej mocy obliczeniowej. Ta przerywana żółta kreska pokazuje 100%, więc widać, że moc, która była obliczeniowa, która była wykorzystana, była zdecydowanie większa niż to, co było zapledżowane. I no tak ogólnie centra WLCG dostarczyły ponad 45% dodatkowego CPU, co jest podobnie, chociaż troszeczkę mniej niż w poprzednich latach. Jak rozumiem, również polskie centra przeważnie dostarczały więcej niż obiecały. Co jest być może ciekawe, to jest, że to, co możemy zobaczyć na tym rysunku, że z roku na rok, tak jak jest zresztą oczekiwane, jest wzrost dostarczonego CPU, ponieważ jest coraz więcej danych, natomiast ten wzrost jest coraz mniejszy, co w pewnym sensie też jest oczekiwane, ponieważ tak, obecny run LHC zbliża się do końca. Co niemniej było podnoszone jako godne zastanowienia się, to jest to, że ta dodatkowa moc, która jest wykorzystywana przez eksperymenty, z roku na rok jest coraz mniejsza, ponieważ centra obliczeniowe coraz większą część tej dodatkowej mocy obliczeniowych po prostu wpisują w pledże. Więc eksperymenty zostały jakby ostrzeżone, że nie mogą z roku na rok liczyć, że będą miały o te 40-50% mocy obliczeniowej więcej niż zgłosiły w zapotrzebowaniach. I ostatnia część, jeżeli chodzi o raport z działalności w tym roku, to była stabilność operacji. I tutaj Simonek chwalił się tym, że WLCG było niezwykle stabilne, niezależnie od tego, że było wiele różnych upgrade'ów przeprowadzonych w tym roku, w szczególności zmiana systemu operacyjnego z wersji 7 na 9 na wszystkich, wszystkich centrach obliczeniowych. W zasadzie jedyny duży incydent, który się wydarzył, były problemy z użyciem czy instalacją nowego systemu dyskowego w KNAF-ie we Włoszech. No i to miało istotny wpływ na zapisywanie danych Atlasa LHCB, ponieważ jest to jedno z centrów T1 dla tych eksperymentów. Szczęśliwie udało się w miarę szybko znaleźć wyjście zapasowe. Z tego, co zrozumiałem, po prostu poprzedni system storage'owy został użyty. No niemniej oni szukają sposobu rozwiązania tego i obiecali, że do końca roku znajdą rozwiązanie problemu. Natomiast nie było jasno powiedziane, na czym ten problem polega. Prawdopodobnie była jakaś to niezgodność hardware'u z software'em, który jest używany w WLCG. Dobrze, jeżeli chodzi o zobowiązania na przyszły rok. Tu jest zbiorcza tabela pokazująca ilość zobowiązań, czy tam zobowiązań w stosunku do zgłoszonego zapotrzebowania. No jeżeli popatrzymy na sumę, no to generalnie te zobowiązania zapledżowane zgadzają się z potrzebami eksperymentów z dokładnością do około 5%. No jest to sytuacja, którą znamy również z lat poprzednich. Być może istotną uwagą jest to, że niektóre federacje zapledżowały prawdopodobnie mniej niż mogą, bo jeszcze dogadywały się ze swoimi agencjami dotyczącymi, czy dotyczącymi, no tak, jeżeli chodzi o pieniądze. Ale jeżeli się przyjrzymy poszczególnym eksperymentom, to sytuacja jest różna w zależności od eksperymentu. W szczególności, jeżeli spojrzymy na Alicję, to jest pewien brak zasobów. Nie wydaje się on bardzo duży, ale jeżeli spojrzymy, że zasobów brakuje na tirze pierwszym, zarówno jeżeli chodzi o moc obliczeniową, jak i o dyski, to sytuacja prawdopodobnie będzie wymagała specjalnych akcji ze strony eksperymentu. Więc oczywiście jest prośba do tych centrów, żeby dostarczyły trochę więcej. Jeżeli chodzi o Atlas, to tutaj sytuacja jest bardzo dobra. Jak widać, wszystkie zapotrzebowania w zasadzie są pokryte. Jeżeli chodzi o moc obliczeniową, to nawet z nawiązką. Jeżeli chodzi o CMS, podobnie jest jak dla Alicji, jest pewien brak zasobów, w szczególności zasobów taśmowych na tirach pierwszych. No jest to związane z tym, że taśmy dostarczane przez T1 w Dubnej nie są używane do zapisywania danych. No i w końcu LHCB. Najmniejszy z eksperymentów, ale dla którego wzrost zapotrzebowania na zasoby w ostatnich latach jest największy ze względu na istotne zmiany w detektorze, też ma pewne braki, jeżeli chodzi o pokrycie zapotrzebowań w pamięci masowe, czyli dyski na tirach drugich i taśmy na tirach pierwszych. Przy czym warto tu zauważyć, że nie jest to sytuacja zupełnie nowa. W zasadzie w 2023 i w obecnym roku notowane były podobne deficyty, które częściowo są pokrywane przez te zasoby dodatkowe, niezgłaszane. Jeżeli chodzi o planowanie na rok 2026, to nastąpiła istotna zmiana. W kalendarzu LHC nie było planowane żadne zbieranie danych w 2026. Miała się wówczas rozpocząć tak zwany log shutdown trzeci, czyli długa przerwa w zbieraniu danych potrzebna, żeby dokonać upgrade'u akceleratora i detektorów do fazy tak zwanej wysokiej świetności LHC. Niemniej detektory, w szczególności Atlas i CMS, prosiły o opóźnienie rozpoczęcia fazy drugiej LHC, ponieważ ich upgrade'y są opóźnione i rozpoczęcie zbierania danych w poprzednim kalendarzu byłoby niemożliwe. Wobec tego, żeby nie tracić czasu i możliwości zbierania danych, zdecydowano się, że w roku 2026 LHC będzie zderzać protony i ciężkie jony. Niemniej, jak długo będzie LHC działać, nie jest jeszcze do końca ustalone, a tym bardziej nie było ustalone w połowie roku, kiedy zaczyna się pracować nad estymacją zapotrzebowania eksperymentów. Wobec tego, to co zaproponowało WLCG razem z komitetem LHC, to przygotować się na dwa możliwe scenariusze, dwa skrajne możliwe scenariusze. Scenariusz taki, jak był dotąd, czyli że w ogóle nie będzie zderzeń w LHC w 2026 oraz że będzie to pełny rok zbierania danych, taki jak w roku 2025 z takimi wartościami i ustawieniami maszyny. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli przyjmiemy ten scenariusz, że eksperymenty będą prosiły o kolejne zwiększenie zasobów w porównaniu z rokiem 25. I tak, Alicja by chciała, żeby zwiększyć moc obliczeniową około 7% oraz zasoby dyskowe około 16% i taśmowe około 20%. Atlas, jeżeli chodzi o zasoby obliczeniowe, około 11%, dyskowe około 9% i taśmowe około 25%. CMS ma troszeczkę mniejsze, ale podobne wymagania jak Atlas. No i LHCB znowu dosyć istotne zwiększenie, bo jeżeli chodzi o zasoby obliczeniowe, około 60%, a zasoby dyskowe i taśmowe około 40%. Należy tutaj pamiętać, że są to wstępne estymaty w oparciu o założenie pełnego roku zbierania danych. Natomiast jest to scenariusz mało prawdopodobny. Obecnie rozpatrywanym scenariuszem to jest zbieranie około pół roku nominalnego zbierania danych protonowych i około 2 tygodni zbierania danych ciężkojonowych. Co w szczególności oznacza, że zapotrzebowanie na pamięci masowe będzie zredukowane w stosunku do tego maksymalnego scenariusza proporcjonalnie, czyli o około połowę. A jak wiadomo, najistotniejszym kosztem to jest koszt pamięci masowej, w szczególności dysków. Także tutaj w planowaniu mamy ciągle dużą niewiadomą, która powinna być jednak rozwiązana do wiosny przyszłego roku, czyli przed kolejnym zebraniem Resource Review Board. Kolejną rzeczą, która jest planowana na rok 2026, niezależnie od zbierania danych, to jest tak zwany Data Challenge 26. Jest to planowany test infrastruktury przed zbieraniem danych w czasie fazy wysokiej świetności LHC i on wstępnie jest pomyślany, żeby sprawdzić możliwości transferu danych na poziomie 50% oczekiwanego w czasie HL-LHC oraz żeby dalej testować różne współczesne technologie związane z managementem danych, autentykacją i innymi monitoringiem, innymi usprawnieniami. Niemniej, ze względu na zmianę kalendarza LHC, w szczególności na opóźnienie fazy wysokiej świetności, jest dyskutowane, co powinno być faktycznym celem tego data challenge'u. Czy 50% testowane już teraz jest konieczne, czy może bardziej należy się skupić na testowaniu różnych nowości technologicznych. Także data challenge jest planowany, ale co dokładnie będzie testował, jest ciągle dyskutowane i te dyskusje mają trwać w pierwszej połowie przyszłego roku. Kolejną rzeczą, która była trochę dyskutowana, nie jest to rzecz nowa, ale ciągle istotna, to jest zwiększanie heterogeniczności WLCG, w szczególności użycia CPU w innych architekturach niż architektura x86. No i tutaj się w szczególności mówi o architekturach typu ARM64. I Atlas jest tutaj pionierem w przystosowywaniu swojego oprogramowania do ARMów i w przyszłym roku Atlas zgodził się, żeby pierwsze pledże w tej architekturze były użyte. Inne eksperymenty się ciągle temu przyglądają. Natomiast, co było dosyć ciekawe, było prezentowane studia dotyczące efektywności procesorów ARM w porównaniu z procesorami x86. Tutaj podano przykład tieru drugiego w Glasgow, który to testował obydwie architektury. I tutaj mamy wyniki tych testów, gdzie wydajność jest wyskalowana w HEPSCORach 23 na watt zużytej energii i od lewej do prawej mamy coraz nowsze procesory w różnych architekturach, startując od Xeona przez różne wersje chipów AMD w architekturze też x86, poprzez różne wersje procesorów w architekturze ARM64. No i to, z czego można się dowiedzieć z tego, no to, że wygląda na to, że rzeczywiście procesory w architekturze ARM są wydajniejsze niż procesory w architekturze x86. Niemniej najnowsze wersje AMD X86 w zastosowaniach fizyki wysokich energii zachowują się niewiele gorzej niż architektura ARM, więc być może nie jest to jednak ten święty graal, który może rozwiązać różne problemy z dostępnością mocy obliczeniowej. I tutaj podałem link do tej prezentacji, bo w tym zrzucie z ekranu nie da się kliknąć dla osób, które są zainteresowane większą ilością szczegółów. W końcu w WLCG nastąpiły pewne zmiany organizacyjne. Zostało powołane nowe ciało, które się nazywa Technical Coordination Board, który zastępuje w pewnych funkcjonalnościach Grid Deployment Board i ma być to takie ciało, które głównie zajmuje się koordynacją zmian związanych z ewolucją technologiczną, głównie software'u. I co jest oraz implementacją tych zmian. Co jest istotne, jednym z głównych ciał tego Technical Coordination Board ma być tak zwane Open Technical Forum, czyli takie forum, gdzie osoby i centra partycypujące w WLCG mogą zgłaszać i dyskutować różne pomysły, inicjatywy technologiczne i ma to zwiększyć możliwość oddolnego proponowania zmian w stosunku do tego, co było dotychczas, gdy to management podejmował i wytyczał kierunki rozwoju technologicznego WLCG. Więc pewnie jest to ciekawe i też, jeżeli są takie możliwości i moce, daje szansę rozwoju osobom u nas, które się zajmują sprawami technicznymi i chciałyby partycypować w rozwoju WLCG i sposobów, w jaki ono jest zbudowane. I podsumowując,
Mogę zadać pytanie do poprzedniego slajdu?
oczywiście.
Chyba, że na końcu, to może poczekamy, aż pan skończy.
Tak, bo to ja już podsumowuję, więc myślę, że możemy zaraz otworzyć dyskusję. Więc WLCG dobrze działało w obecnym roku, mimo ilości danych, które przekroczyły oczekiwanie. Pledże na przyszły rok są gotowe i prawie pokrywają zgłoszone zapotrzebowanie eksperymentów, ale to sytuacja nie jest inna niż w latach ubiegłych, więc pewnie nie jest to problem. Działanie LHC zostało przedłużone prawdopodobnie o połowę roku 2026, a długa przerwa techniczna została też opóźniona o rok. I ten ostateczny scenariusz działania w roku 2026 nie jest ustalony, ale wstępne planowanie już jest w założeniu najtrudniejszego scenariusza, a dokładniejsze planowanie będzie znane w kwietniu. No i kolejny Data Challenge jest planowany też na 2026 rok. No i punkt, którego tu nie ma, że WLCG ewoluuje również w sensie, w jakim jest zarządzany. Dziękuję bardzo i rozumiem, że wracam do poprzedniego slajdu.
Bardzo. Ale panie Norbercie, jeśli można, to ja bym zaproponował dyskusję po tej drugiej prezentacji także, ponieważ mam kilka slajdów tego dotyczących dokładnie,
Dobrze,
właśnie tych
dobrze. Jeszcze
zmian. Dobrze?
tak.
O, to będzie bardzo dobrze, myślę.
Znaczy, no, zobaczymy, czy te slajdy będą odpowiednie. Dobrze, dziękuję bardzo.
To dziękuję bardzo. I czy są jeszcze jakieś inne pytania bądź komentarze? Nie widzę, więc wyłączam
Dobrze. Znaczy
szerowanie.
ja się powstrzymam do prezentacji pana profesora, a później wrócę z
Ale
pytaniami.
bardzo
Tak,
proszę,
ostatniego
bardzo
słowa.
proszę. Tak. Ja spróbuję teraz już się. Michale, jeszcze ciągle trzymasz ekran.
Zaraz, już chyba nie.
Tak, teraz już nie ma. Nie wiem. Nie wiem, czy to się wystarczająco pojawiło. Widać coś, proszę panów?
Tak, widać.
Dobrze.
Tak, bardzo dobrze.
Oczywiście, dziękuję. Oczywiście te wstępne rzeczy to już może ominiemy sobie. To jest przypomnienie, jak wygląda nasze zgłoszenie na rok 2025 w stosunku do roku 2024. Jeszcze do tego wrócimy w zakończeniu. Ja mam krótką prezentację, bo raczej dotyczącą poszczególnych eksperymentów, bazującą na EGI. Na monitoringu typu EGI, tak jak to jest zresztą zrobione w Alicji, przepraszam, w RHC czy tam w WLCG też korzysta z tego typu danych, przynajmniej dotyczących CPU. No i jak widać w przypadku Alicji, średnia wartość w stosunku do pledżów odbiega dość znacznie. Dlaczego tak się dzieje? No można domniemywać, po pierwsze dlatego, że być może mniej zadań jest kierowanych do Poznania, ale z drugiej strony też dlatego, że pledże dla Alicji są określone w sposób biorący pod uwagę zarówno T1, jak i T2 jako wartości wyjściowe i procenty są liczone w stosunku do sumy tych wymagań, powiedzmy, obu poziomów, T1 i T2, to jest jedyny przypadek, jedyny eksperyment, który w ten sposób określa wymagania dla uczestników RHCB, którzy oferują inne, powiedzmy, oferują moc obliczeniową i zasoby dyskowe na poziomie T1. Więc tak wygląda sytuacja. No. 20 tysięcy hepskorów, 23 średnio biorąc pod uwagę od maja do listopada. No i tutaj absolutnie dominującym jest oczywiście Poznań, PCSS, no bo tak się umawialiśmy, prawda? To jest potwierdzone zapisami zawartymi w Polish, w porozumieniu Polish WLCG. Jeśli chodzi o storage, no to jak zwykle z tym storage'em są pewne problemy, polegające na tym, że bardzo dobrze ośrodek, za co dziękuję, dostarcza zgodnie z ustaleniami zasobów dyskowych typu 4 petabajty. Pledże są dokładnie 4 petabajty, ale znowu wykorzystanie jest na zdecydowanie niższym poziomie. Być może do tego wrócimy. Dane są wzięte z raportów T2, które przychodzą do nas. Ja Państwu to rozsyłam, a można niezależnie od tego faktu również pobrać te raporty indywidualnie z sajtu WLCG po prostu. Następnym eksperymentem jest Atlas. No, Atlas działa bardzo dobrze, tak jak to już było powiedziane też wcześniej. Średnia wartość, która została osiągnięta w ciągu tych 7 miesięcy, to jest 32 tysiące, prawie 33 tysiące hepskorów 23 przy pledżach rzędu 27. No więc przekraczamy założone wymagania, co chyba dobrze świadczy o naszej pozycji w tym eksperymencie. Sprawa właściwie jest pozytywnie załatwiana w stosunku do storage'u, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że mamy pledge na poziomie 3 petabajtów, a alokacja jest 2,8. No ale powiedzmy i tak to, co jest wykorzystywane, jest poniżej tych, w sposób oczywisty musi być poniżej tego, co jest alokowane, ale chyba nie ma żadnych żądań ze strony eksperymentu, żeby te wartości jakoś ze strony eksperymentu, czy ze strony computingu właściwie należałoby powiedzieć, żeby te wartości podnieść. CMS jeszcze lepiej działa niż Atlas, bym powiedział, przynajmniej w stosunku do pledżów zadanych założonych na 2024 rok na poziomie 11 500. No daje właściwie no, 2,5 razy więcej. To no, jest doskonałe, jeśli popatrzeć na konieczne rezerwy wynikające z odejścia ośrodków rosyjskich ze współpracy WLCG. Bardzo interesująca sprawa. Może też świadczyć o pewnych daleko idących, że tak powiem, albo i niekoniecznie daleko idących pomysłach na temat zmiany statusu czy zmiany poziomu T2 w odniesieniu do CMS-u w Polsce, ale być może się o tym dowiemy, zobaczymy. Podobnie sprawa wygląda z pamięcią masową, zupełnie dobrze. Alokacja jest inaczej. Pledże są założone na poziomie no, prawie 2 petabajtów, 1,9 petabajta. Alokowane ze strony świerku NCBJ-u jest 1,4 petabajta, a ze strony Cyfronetu 400 terabajtów, w związku z tym 1,8 jest zaalokowanych. Użycie jest mniejsze, no powiedzmy też nieprzekraczające w sposób oczywisty tego, co zostało zadeklarowane. No i na koniec LHCB. Jak było powiedziane przez pana profesora, tutaj także sytuacja jest dobra. Pledże 63 tysiące, osiągnięte wartości w ostatnich 7 miesiącach są powyżej, czyli 71 tysięcy. Pamięć dyskowa tym razem, zwróćmy uwagę, że może o tym za chwilę. Pamięć dyskowa jest założona 3 petabajty, jest zainstalowana 3,8 petabajta, jest użyta w tej chwili na poziomie powiedzmy połowy, ale ponieważ LHCB jest oczywiście, czy świerki jest poziome, jest centrum T1 dla LHCB, w związku z tym tutaj również kieruje się wymagania dotyczące taśm magnetycznych. Zostały one zadeklarowane czy zainstalowane o wielkości 5 petabajtów, użyte są 3,5 petabajta. Te wyniki, te dane są pobrane oczywiście z innych tabel, no bo dotyczą T1. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o poszczególne ośrodki czy poszczególnych udziałowców Polish WLCG. Natomiast robiąc taką ogólną statystykę, no w sposób oczywisty świerk daje połowę mocy obliczeniowej potrzebnej dla współpracy Polski, ośrodków polskich z WLCG. Na drugim miejscu jest Cyfronet i na końcu PCSS. Tak wygląda sytuacja z pledżami na 2025 rok. Ona została zgłoszona zgodnie oczywiście z regułami, przepisami itd. Ten wzrost nie jest zbyt wielki w stosunku do tego, co ma miejsce w roku 2024. Natomiast no, jak widać, również ten wzrost założony jest w odniesieniu do Alicji, która ma wyjątkowo wysoki plecz, właśnie wynikający ze sposobu określania tej wielkości. Być może warto na ten temat się zastanowić w węższym gronie. Jeśli chodzi o takie ustalenia, to podsumowanie i pewnego rodzaju przypomnienie. Cyfronet jako główny dostawca mocy obliczeniowej dla Atlasa oraz jako backup dla CMS-u. Świerk główny dostawca na poziomie T1 LHCB i dostawca dla CMS-u. PCSS koordynuje, dostarcza i koordynuje zasoby dla Alicji. I teraz parę słów na temat przyszłości. Przyszłości, która no właściwie ja chyba nie popadnę w większą szczegółowość niż mój przedmówca, ale chciałem, nim przejdę do tych szczegółów dotyczących świerku, przepraszam, dotyczących CERN-u, pokazać, jak wygląda nowa lista Top 500, bo wydaje się, że rzecz jest ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że zasadniczo dominującymi procesorami na tych pierwszych miejscach to są procesory AMD i akceleratory graficzne. To oczywiście jest demagogia, powiedzenie, że tak zawsze jest. No niemniej jednak tutaj Intel wyraźnie traci na pozycji. Jaka będzie przyszłość Intela, to tego nie wiadomo. Na różne scenariusze można napotkać się w różnych, prawda, publikatorach. Niektóre są zupełnie czarne. Może do tego nie dojdzie, ale no na pewno AMD ma teraz swój złoty okres, zwłaszcza, że ma również rozwiązanie zbliżone do Nvidia, która ma ten swój Grace Hopper, składający się zarówno z rdzeni CPU, jak i z rdzeni graficznych. I AMD chwali się tym, że jest jedynym producentem, który jest producentem zarówno procesorów o architekturze x86, tej najbardziej popularnej jednakowoż, oraz akceleratorów graficznych. Owszem, na jednej pozycji, w tej pierwszej dziesiątce jest komputer jeszcze cały czas, co prawda japoński, ale jednak, który tą moc obliczeniową uzyskuje tylko z procesorów, nazwijmy to, głównych. Dlaczego ja na to zwracam uwagę? Dlatego, że no właśnie wykorzystanie akceleratorów graficznych oraz innych architektur, o których była mowa, w szczególności Anna, jest właściwie podstawą możliwości realizacji obliczeń typu sztucznej inteligencji czy układów, powiedzmy, uczących się. A to jest, wydaje się, przyszłość przy analizie danych, przy schedulingu zasobów i tak dalej. Więc tutaj w sposób naturalny właściwie no, trzeba brać w przyszłości również w CERN-ie pod uwagę ten fakt. No tak, już domykając ten problem dużych komputerów w świecie, no to w Polsce mamy notowanych 7, dobrze ja to liczę, komputerów na liście top 500. Są trzy komputery, czy nawet cztery z Krakowa. Pozostałe ośrodki mają po jednym komputerze. I znowu mamy Grace Hoopera, czyli rozwiązania bazujące na architekturach akcelerowanych, czy architekturach, powiedzmy, stacji graficznych, czy kart graficznych. I to jest, wydaje się, jednak przyszłość. Dobrze. 12 czerwca odbył się, wydaje się, jeden z bardziej interesujących meetingów tego Grid Deployment Boardu, dlatego właśnie, że był poświęcony przyszłości obliczeń, przyszłości architektur wykorzystywanych w CERN-ie. Ja pozwoliłem sobie w Indigo umieścić już właśnie te dwie prezentacje dotyczące roadmapy AMD w kontekście akceleratorów graficznych GPU. To jest bardzo fajna prezentacja, pokazująca jednak no, ogromny potencjał tej firmy. To jest oczywiście demagogia, to co ja powiedziałem w tym momencie, ale przedstawiony przez człowieka z AMD, więc powiedzmy, no można powiedzieć, dobrze znającego różne niuanse tej architektury. Oraz druga prezentacja, która dotyczy z kolei spojrzenia od strony CERN-u, od strony Departamentu IT, możliwości wykorzystania GPU w obliczeniach. I rzeczywiście tutaj potwierdza się, że Atlas jest tutaj chyba najlepiej do tego przygotowany już obecnie, chociaż każdy z eksperymentów, tych dużych czterech eksperymentów, jakoś w tą stronę idzie. I nawiązując też do mojego przedmówcy, chciałem powiedzieć, że dosyć interesujące jest Właściwie konferencja, można powiedzieć, ona się odbywała podczas tego spotkania Grid Deployment Board 12 czerwca. Tutaj jest adres. Można spojrzeć na różne prezentacje tam zawarte dotyczące pewnych aspektów wykorzystania właśnie procesorów ARM w obliczeniach typu WLCG. 11 września odbyło się ostatnie posiedzenie tego Grid Deployment Boardu właśnie. Na tym tle powstały jak gdyby dwie organizacje, mniej lub bardziej od siebie zależne, zależy jak to ktoś patrzy. Open Technical Forum i Technical Coordination Board. Tutaj pojawiły się chyba dwa nowe nazwiska, można powiedzieć. Alessandro Di Girolamo prawdopodobnie się wymawia i James Letts. Obie te organizacje zapraszają do współpracy no i oczekują w ogóle na współpracę ze strony ośrodków dostarczających zasoby informatyczne dla potrzeb współpracy w Polsce. To tyle z mojej strony, proszę Państwa. No i teraz, Panie Norbercie, bardzo proszę o pytanie. Oraz wszystkich Panów bardzo proszę o pytanie, oczywiście.
Tak, znaczy ja mam jeszcze jeden komentarz. Oprócz TOP 500 warto pokazywać też IO 500, bo
Tak, oczywiście.
w kontekście środowiska, jakie jest stworzone dla eksperymentów. Notabene tam też się znajdujemy jako Polska. To ma to duże znaczenie.
Tak.
Natomiast moje pytanie dotyczy przedostatniego slajdu pana Michała. Tam była mowa o współpracy albo udziale w
Tak. Ja
eksperymentach.
przestaję szerować w takim razie i może nie wiem, czy Michał
Tak,
wróci.
i pytanie mam na jakiej zasadzie, albo czy były jakieś propozycje czy wypowiedzi na temat formy takiej współpracy?
Dobrze, więc moje to nie było bardzo dokładnie dyskutowane, bo niestety te zebrania RRB to są w dużej mierze zebrania sprawozdawcze. Natomiast moje zrozumienie jest takie, że powstają dwa ciała. Jedno to jest ten Technical Coordination Board, czyli ciało, które ma koordynować to, co w WLCG będzie implementowane i w jaki sposób będzie implementowane. Natomiast ten Coordination Board ma blisko współpracować z tym drugim ciałem, które się nazywa Open Technical Forum, które, jak nazwa sugeruje, ma być forum, gdzie różne pomysły są prezentowane i dyskutowane. Różne pomysły, to ja rozumiem, że chodzi o różne pomysły związane z middleware'em, czyli zarówno serwisami zapewniającymi autentykację i tak dalej, wszystkim, co jest związane z zapewnieniem transmisji i znajdowania danych, ale myślę, że również systemami związanymi z kolejkowaniem i rezerwowaniem zasobów, bo w tej chwili te systemy są stosunkowo proste, przepraszam, bo mamy w zasadzie homogeniczną architekturę. To nawet pewnie będzie proste, jeżeli będziemy mieli x86 Jarmy, ale jeżeli chcemy już faktycznie korzystać z hybrydowych architektur CPU plus GPU, to zaczyna być nietrywialne, bo część prawdopodobnie oprogramowania nie będzie w stanie wykorzystać dużej części GPU, tylko będzie potrzebowała CPU albo wiadomo, nawet GPU, prawda? Mamy GPU NVIDIA, które są w tej chwili wiodące, ale AMD dogania. Ja do końca nie wiem, jak jest pisane oprogramowanie eksperymentów innych niż CMS, no ale w CMS-ie używamy GPU już od dawna na naszej farmie Trygera, ale to była głównie GPU NVIDIA i można było oprogramować to tak, żeby używać NVIDII. W tej chwili mamy dużą zmianę, żeby móc używać również GPU od AMD. I no właśnie, ale wracając do tego pytania. Rozumiem, że Open Forum będzie dosyć otwarte, czyli możliwość zgłaszania propozycji, pokazywania prezentacji i próby ewentualnie przekonywania do jakichś rozwiązań, które pewnie później będą prezentowane do zatwierdzenia ewentualnego zastosowania do tego technical board.
Dziękuję.
Jeśli wolno dodać, panie Norbercie, najprostszą sprawą jest napisanie do tych ludzi. To są ludzie otwarci i oczekujący na współpracę i zawsze można zgłosić chęć najpierw poznania, że tak powiem, zakresu działania, a potem chęć uczestnictwa w tych ciałach. Jeżeli ja zdążę przed świętami znaleźć odpowiednie adresy mailowe, to panu podeślę, ale samemu też można przecież poszukać.
Na pewno jest tak, że te
Chodzi mi
dokumenty.
bardziej o formę tej współpracy.
Natomiast jeżeli chodzi o
Zapewne
też.
jest do uzgodnienia. Forma jest zawsze do uzgodnienia. To są otwarci ludzie. Im zależy na kompetencji bardziej niż na formie.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o rzeczy formalne, no to ja pewnie tego dokładnie nie powiedziałem, ale to jest w zmienionych dokumentach, appendixach do umowy konsorcjum WLCG, więc jest na stronie WLCG CERN-CH. Tam trzeba wejść w zakładkę MOU, Appendixes, and tam jest to
Dziękuję.
pewnie opisane.
Jeszcze na końcu, przed kolejną dyskusją, chcieliśmy poinformować o zmianach, które istnieją, które zachodzą w zakresie reprezentacji Polski w Computing RRB. Pan profesor Michał Bluj kończy swoją kadencję. Zostało dokonane wystąpienie do ministra z prośbą o zmianę reprezentanta. Został wskazany reprezentant ze strony PCSS-u, który przez następny okres będzie pełnił tę funkcję i będzie przedstawiał państwu to, co się dzieje właśnie na CRRB. A teraz bardzo proszę o kolejne pytania, dyskusję. Bardzo proszę.
Ja mam tylko takie słowo komentarza a propos statystyk, które Pan prezentował na temat ALIS-a i w kontekście też zwiększenia potencjalnego pledge'u na przyszły rok. W tym roku widzieliśmy, że ALIS generalnie miał okresy, najdłuższy to był chyba w sierpniu, ze 2 tygodnie, gdzie w ogóle zadania nie przychodziły. Stąd moje pytanie, czy tak powiem, ALIS jest pewien, że w ogóle chce zwiększać swoje pledge'e, skoro ma problemy z wykorzystaniem tego, co już ma. Dla nas nie jest to problem, natomiast no, tylko zauważam, że po prostu mają długi okres, i to był najdłuższy okres, ale takie powiedzmy jedno-dwudniowe to im się zdarzają dość regularnie.
Ja myślę, że to jest generalnie problem tam na miejscu, wśród osób zajmujących się computingiem Alicji. Trudno mi powiedzieć, czy on wynika z braku danych, czy z braku jakichś innych elementów, które by zasilały jednak zasoby obliczeniowe danymi. Ale w każdym razie, biorąc pod uwagę, że nie ma problemów, albo inaczej, nie ma pretensji ze strony computingu Alicji co do wielkości zasobów, to ja myślę, że oni sobie zdają sprawę, że to jest po ich stronie wina. Natomiast jaka będzie przyszłość, to ja kompletnie nie wiem. Można tą sprawę prześledzić, jeżeli pan uważa to za sensowne, możemy tą sprawę ruszyć, w szczególności w stosunku do Stefano Piano, który jest odpowiedzialny za computing Alicji, no a przy okazji można też zapytać Lacezara, jak ta sprawa wygląda, jaka jest przyszłość. I czy pledże to trzeba traktować, no ja nie chciałbym tak trochę ostrzej wychodzić w stosunku do Lacezara, bo to jest człowiek, który umie, że tak powiem, reagować, ale no, można zadać pytanie, czy poważnie traktować należy pledże, które zostają zgłaszane na, powiedzmy, na przyszły rok albo nawet na ten rok? Ja spróbuję tę sprawę jakoś prześledzić, ale rozumiem, że można się powołać na nasze spotkanie dzisiaj. Panie
Myślę, że jak
Norbercie, czy tak?
tak, oczywiście. Znaczy,
Dobrze.
Radek ma najszerszą informację, więc jeżeli tak jest, to znaczy jest jeszcze inna kwestia, ale o tym już też wspominaliśmy wcześniej, bo chyba eksperymenty to jest jedyny przypadek, przynajmniej który ja znam, pokazujący wykorzystanie zasobów i bym powiedział punktujący wykorzystanie zasobów, które zostają oddane na podstawie tego, jak użytkownik je wykorzystuje, tak? A nie na podstawie tego, w jaki sposób one zostały zaalokowane. Więc to jest trochę odwrotna sytuacja, ale do tego już bym nie chciał wracać, bo już wielokrotnie sygnalizowaliśmy. Ale być może na tym forum to też jest dobry punkt, żeby poruszyć.
Jeżeli by się pan zdecydował tam uczestniczyć, to pewnie, że o różnych rzeczach można mówić.
Natomiast jeżeli są takie przerwy, to tak, no, też powiem, takie przerwy z punktu widzenia ekonomicznego nas
No
kosztują,
tak,
tak? Bo to nie jest
oczywiście, oczywiście. Za
wszystko za
darmo.
darmo i ktoś kiedyś powiedział, że lunch nigdy nie jest za darmo. No, my utrzymujemy gotowość i jednak te systemy tu są, więc jak coś deklarujemy, a nie jest wykorzystywane, no to my za to
Dobrze.
płacimy.
No jasne, jasne. Znaczy to jest o tyle istotne, że WLCG zwraca się uwagę na koszty ponoszone przez instytucje finansujące. Tego w naszym przypadku tak bezpośrednio nie widać, ale można na tego typu argument się powoływać w rozmowie. Więc to jest oczywiście gra warta poruszenia. Dobrze, proszę państwa, proszę panów, co jeszcze? A czy eksperyment jakiś chciałby zabrać głos? Przepraszam.
Ja mam pytanie, znaczy w sumie
Proszę
dwa,
bardzo.
ale nie dotyczy Atlasa, jestem do Atlasa, dotyczy mnie bardziej Alice. W kontekście tego, co było tu powiedziane, może to nie będzie już aktualne, ale czy może Alice ma coś takiego jak roadmap na 2030 na Heilumi, jak to będzie wyglądało, jak przewidują z właśnie z pledżami, z takimi rzeczami, zasobami ogólnie?
No na pewno tak, dlatego że to wymaga pewnych planów dotyczących inwestycji, również przecież w CERN-ie, wartości tam
Jest on gdzieś
T0.
ogólnie dostępny, czy...
Ja nie potrafię, ja nie mam w
Aha.
każdym razie dostępu bezpośrednio. Może
Aha,
on jest ogólnie
dobra.
dostępny, ale nie wiem.
No.
Natomiast rzeczywiście jest to temat, który również można poruszyć w rozmowie, czy też w mailu do Stefana.
To ja
Znaczy
jeszcze mam
jedna
jedno
sprawa.
pytanie.
Tak,
To
tak.
już nie przedłużać. Może trochę kij w mrowisko teraz, ale tak z ciekawości, czy są jeszcze w Polsce jakieś tiry 3?
No, na
Czy
przykład
wiecie, panowie?
jest.
Słysz.
To znaczy, trudno powiedzieć, czy to jest Tier 3, ale w każdym razie działa na Politechnice Warszawskiej. Centrum, które dostarcza moc obliczeniową do CMS-u chyba. To jest
Nie, do CMS-u nie.
do
Do Alice, dla
Alicji
Alicji.
dostarcza, z tym, że oni się chyba Tier 2, że oni są chyba Tierem 2, Oni są
przynajmniej
Tier 2.
formalnie.
Ja wrócę do tej swojej prezentacji, bo myślę, że ja tam mam.
Myślę, że zasoby, które daje Cyfronet dla LHCB też można nazwać tirem trzecim.
No, ale prawdopodobnie pytanie było bardziej takie
Ale
formalne,
nie wiem, czy on
ogólne. Tak.
formalnie
Znaczy,
jest drugi czy
wiedzieć mniej
trzeci.
więcej, jaki jest stan tirów 3, bo to jest na razie jest taki jeden, powiedzmy, tier 3, który niby się nazywa tier 2 i jest tier 2, który ma jakby fragment wydzielony, który można nazwać tier 3, ale tak ogólnie w jakichś instytutach nie ma już więcej nic. Chciałem powiedzieć, proszę państwa, że z tych moich tabel wynika, że tak, do Alicji Warszawa daje, Politechnika daje to, ale to są zupełnie marginalne wartości na poziomie 0,3, nawet
To są
setnych.
infinitezymalne wartości. Oni kiedyś byli tirem trzecim oficjalnie i z przyczyn, powiedzmy, wizerunkowych zostali na tir drugi, ale no, jak sam mówisz, to są zaniedbywalne zupełnie. W zasadzie, gdyby się wyłączyli, to nikt pewnie by nie zauważył.
Ale w
300
sprawozdaniach dobrze
procenta dla
wygląda.
Alicji. 300% dla Alicji. To się stało wtedy, kiedy ta grupa ludzi starała się wypromować swój ośrodek jako kolejny KDM i starać się wejść do konsorcjum PL-GRID. No jak wiadomo, to się nie udało, w związku z tym prawdopodobnie entuzjazm tam opadł nieco, no i jest jak jest. To chyba
Dziękuję.
tyle. Proszę panów, no to jeśli nie ma więcej pytań, ani też wypowiedzi ze strony, no właśnie, eksperymentów, ja sobie zapiszę pierwszy, bo Alicja to jest istotna sprawa, roadmap. Ja mam dwie sprawy zapisane w stosunku do Alicji. Panie Norbercie, jeśli mogę je sobie uporządkować. Finanse i ekonomia, to jest pierwsza sprawa w kontekście braku używania czy wykorzystywania zasobów. To, że tak powiem, nas uderza po kieszeni jako jednostkę finansującą. No i roadmapę, to było drugie pytanie, prawda? Dobrze. W takim razie bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękujemy razem z panem profesorem Blujem za uczestnictwo państwa. No i mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla nas też korzystny, bo chyba wyglądamy bardzo dobrze w stosunku do innych centrów, czy innych wręcz państw, czy innych jednostek finansujących obliczenia dla potrzeb WLCG. To jest korzystne z punktu widzenia współpracy międzynarodowej, bo to zawsze się wtedy można powołać w różnych wnioskach o finansowanie, czy to ze środków polskich, czy ze środków międzynarodowych. Także ta korzyść na pewno jest obustronna. To
Ja
tyle.
chciałbym podkreślić
Tak, bardzo proszę.
znaczącość tego, co tutaj profesor Litowski powiedział, bo no ja jestem w Alicji od samego początku, więc pamiętam czasy, kiedy na zebraniach gridowych przy Alicji zawsze było zero, to znaczy nie dostaniemy nic. To się zmieniło i na szczęście skończył się ten, no niestety, dość długi okres wstydu. Teraz rzeczywiście wyglądamy dobrze. Ja to mogę powiedzieć, ponieważ to nie jest moja zasługa, więc nie ma, że ja się chwalę.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Ja dziękuję w imieniu Polish WLCG po prostu za miłe słowa i docenienie wkładu ośrodków w współpracę międzynarodową. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzymy panom profesorom i wszystkim państwu, panom. Szczęśliwych, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo wzajemnie. Trzymajcie się.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia.
Panie
Bardzo dziękuję, Michale.
Panie profesorze, pragnę się
świąt. Wyłączam
Proszę.
się.
Dobrze. Bardzo dziękuję, Michale. Cześć.
Panie profesorze, może pan zatrzymać nagrywanie i teraz trzeba chwilę poczekać, bo on to będzie buforował, zanim